Jest tłusty czwartek, dlatego jeszcze w tych faktach nasz reporter usmaży dla was pączki.
Przyjemności na koniec, na początek pierwszy dzień procesu w sprawie zabójstwa generała Marka Papały.
I dwaj oskarżeni, którzy nie przyznają się do winy.
Potem ostatnia interwencja policjanta z komendy stołecznej.
Mężczyzna życiem zapłacił za zwrócenie uwagi nastolatkowi.
Śnieżna zima wraca.
To ostrzeżenie o poranku aktualne, zwłaszcza dla mieszkańców Katowic i Kielc.
W ciągu dnia może naprawdę solidnie sypnąć.
To są fakty RMF FM o 6. 12 lat po śmierci generała Marka Papały w Sądzie Okręgowym w Warszawie odczytany został akt oskarżenia. Zaczął się proces podejrzanych o zamordowanie byłego szefa policji.
Ryszard Bogucki i Andrzej Z., pseudonim Słowik, zaczęli składać wyjaśnienia. Obaj, jak usłyszeliśmy, są niewinni.
O pierwszym dniu procesu Agnieszka Witkowicz.
I już wzbudził kontrowersję w obszernym akcie oskarżenia, gdzie skrupulatnie opisano kontakty między gangsterami, brakuje odpowiedzi na podstawowe pytanie, kto pociągnął za spust.
Ustalenia tworzą zamknięty łańcuch poszlak.
No właśnie, poszlak. Niepodważalnych dowodów brak i to zamierza wykorzystać obrona.
Te akta zawierają takie luki, takie błędy. Ten akt oskarżenia jest obrazą dla osoby średniej inteligencji.
Tłumaczył Ryszard Bogucki. Także Słowik zapiera się, że nie ma ze sprawą nic wspólnego, a jego adwokat już zapowiada, że podważy zeznania Artura Zirajewskiego, który wskazywał na udział Słowika w zabójstwie Papały.
Aktualny obraz faktów.
Prawdopodobnie dziś usłyszy zarzut nastolatek, który wczoraj na przystanku tramwajowym w Warszawie śmiertelnie ranił nożem policjanta, gdy ten zwrócił mu uwagę na niewłaściwe zachowanie. Chłopak niedługo potem, jak uciekł, został złapany.
Został przewieziony na komendę, gdzie został sprawdzony jego stan trzeźwości. W wydychanym powietrzu miał 0,5 promila alkoholu.
Maciej Karczyński z komendy stołecznej dodaje, że napastnik był już notowany przez policję.
Wczoraj prezydent zdecydował o pośmiertnym odznaczeniu policjanta Krzyżem Zasługi za dzielność. Funkcjonariusz zginął nie będąc na służbie. Dziś miał wrócić do pracy po urlopie.
Liczba policjantów zaangażowanych w poszukiwania gwałciciela z Zielonej Góry jest wystarczająca, tak twierdzi szef MSWiA. W rozmowie z reporterem RMF FM Jerzy Miller jednocześnie przyznał, że nie wie, ilu to funkcjonariuszy.
Gdybym był komendantem miejskim policji w Zielonej Górze, odpowiedziałbym panu z dużą dokładnością. Jak pan widzi, jestem w Gdańsku, więc przy mnie odpowiem panu.
Do wyjaśnienia sprawy włączono funkcjonariuszy z Komendy Głównej. Na czym według ministra ich pomoc ma polegać?
W zakresie ekspertów, którzy są przygotowani do pracy operacyjnej w tym zakresie.
Tyle minister Miller w tym zakresie.
W tym właśnie, a my przypominamy. W Zielonej Górze i okolicach nieuchwytny sprawca lub sprawcy w ciągu miesiąca już 7 razy napadali na kobiety. Dwie z nich zostały zgwałcone.
Ministerstwo Zdrowia bagatelizuje alarmujący raport Najwyższej Izby Kontroli na temat specjalistycznego sprzętu rentgenowskiego w polskich szpitalach. Wczoraj w faktach ujawniliśmy, że według NIK-u większość placówek oszczędza na przeglądach i konserwacji sprzętu. Aparatura jest wyeksploatowana do tego stopnia, że może zagrażać zdrowiu pacjentów.
Zrobi się screening, czyli zbada się kilka czy kilkanaście szpitali i na tej zasadzie generuje się pogląd, że w Polsce jest wszystko najgorsze.
To odpowiedź wiceministra zdrowia Marka Twardowskiego.
Na czarnej liście Najwyższej Izby Kontroli znalazł się m.in. Szpital Uniwersytecki w Bydgoszczy. Przedstawiciele placówki przekonywali naszego reportera, że większość przestarzałych aparatów została już wymieniona.
Trzy aparaty rentgenowskie mamy 21 lat, aparat mamograficzny miał 11 lat. W tej chwili nie ma śladu po tym sprzęcie. Mamy wszystkie aparaty rentgenowskie wymienione, oprócz mamografu, który został zdemontowany i mamografu w tej chwili nie mamy w ogóle.
Wymiana sprzętu kosztowała bydgoski szpital prawie 14 milionów złotych.
3 minuty po 6 to poranne fakty RMF FM. Wschodnie wybrzeże USA sparali zerwany przez śnieg, odwołano tysiące lotów. W Waszyngtonie na 24 godziny zamknięte lotnisko międzynarodowe. Podobnie jest na lotnisku krajowym. Nie kursują autobusy, nieczynne są naziemne linie metra.
Od poniedziałku nie ma lekcji w szkołach, nie pracuje administracja rządowa. Zamknięto niemal wszystkie sklepy.
To szaleństwo, jest mnóstwo śniegu, jest bardzo zimno, wiatr jest naprawdę silny. Nic nie widać, amerykańska stolica wygląda jak opustoszałe miasto. Bardzo niewiele osób mieszka w centrum Waszyngtonu i w momencie, gdy pracownicy firm rządowych nie pracują, muzea są zamknięte, oni zatrudniają naprawdę wielką ilość ludzi, a poza tym szkoły są zamknięte, uniwersytet też. Tak więc skoro nikt tu nie mieszka, nikt nie jeździ samochodem, nie ma aut, bo nikt nie potrzebuje tu być.
Z mieszkańcami Waszyngtonu rozmawiał Paweł Żuchowski. Jego zdjęcia i filmy do zobaczenia już teraz na www.rmf24.pl.
A w Polsce w tej chwili śnieg pada w okolicach Zakopanego, Katowic, Kielc i Kłodzka. Meteorolodzy niestety ostrzegają także resztę Polski.
W ciągu dnia ma być gorzej, ale to dziś w końcu tłusty czwartek.
Prawie 100 milionów pączków zjedzą Polacy, dlatego przez całą noc pełną parą pracowały cukiernie.
W jednej z nich trudnej sztuki smażenia pączków uczył się nasz lubelski reporter Krzysztof Kot.
Ciołka. Proszę teraz ten patyczek do rączki przekręcamy.
Na drugą stronę, tak?
Teraz odwracamy.
Udało się!
Widzimy, jakie ładne.
Teraz będziemy lukrować.
Od wab. Nie, odwrotnie. O tak.
Gorące.
Czy ta trudna sztuka udała się naszemu reporterowi?
Sprawdźcie o poranku gorące faktory MFFM. Zapraszamy do 9:00.